Dimensjoni kultury.
Minęła 13. To Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura. Przed mikrofonem Magdalena Zbylut-Wiśniewska. A w programie na początek wizyta w Ryglicach koło Tarnowa, gdzie opowiemy o dworskim spichlerzu, będącym najstarszym tego typu obiektem w naszym regionie. Następnie przeniesiemy się do Dębna. Tam z kolei zwiedzimy zamek, którego późnogotyckie wykusze szkicował sam Jan Matejko. Zapraszam do wspólnego spędzenia popołudnia.
Tu Radio Kraków Kultura.
Zgodnie z obietnicą przenosimy się teraz do Ryglic w południowo-wschodniej części powiatu tarnowskiego. Ryglicką perełką jest datowany na 1757 rok spichlerz dworski, po którym oprowadza nas Bogdan Poręba z lokalnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki.
Spichlerz w Ryglicach jest najstarszym tego typu zabytkiem w Małopolsce. Jest datowany na rok 1756, o czym informuje inskrypcja zachowana na belce znajdującej się przy wejściu do spichlerza.
Jak on wygląda?
Spichlerz jest budynkiem drewnianym, wykonanym z drewna modrzewiowego, o konstrukcji zrębowej, parterowym na planie wydłużonego prostokąta, posadowionym na wysokim podmurowaniu z cegieł i częściowo podpiwniczonym. Był jednym z budynków gospodarczych zespołu dworskiego, utworzonego przez ówczesnego właściciela Ryglic, hrabiego Walentego Ankwicza. Walenty Ankwicz był właścicielem Ryglic, wybudował dwór w Ryglicach, a przy dworze zabudowania dworskie, typu stajnie, obory, czworaki i tenże widoczny spichlerz.
Obecnie, to może dopowiedzmy w takim razie, w dawnym dworze znajduje się teraz szkoła.
Tak.
Czyli wszystko zmieniło swoją funkcję. Zresztą tutaj obok, po drugiej stronie, także mamy szkołę.
Tak, dokładnie.
Całkowicie Ryglice zmieniły swój wygląd.
Z tym, że tutaj, gdzie znajduje się szkoła ponadpodstawowa, ona znajduje się w budynku pałacu, bowiem następny właściciel Ryglic, Stefan Leśniowski, przebudował dwór Ankwicza w pałac, dobudowując skrzydło południowe.
Opowiedzmy, w jakich okolicznościach powstał?
Obiekt służył do przechowania ziarna, płodów rolnych i z takim przeznaczeniem użytkowano go do 1939 roku.
Co się później działo ze spichlerzem?
W drugiej połowie XX wieku, aż do lat 90. w budynku znajdował się magazyn nawozów sztucznych miejscowej gminnej spółdzielni. W 1998 roku spichlerz przeszedł na własność gminy Ryglice. Jednak przez wiele lat nieużytkowany, nieremontowany, był w opłakanym stanie i wymagał pilnego remontu. W 2010 roku w Urzędzie Gminy przygotowano projekt realizacji spichlerza, renowacji spichlerza, z zamiarem zlokalizowania w nim placówki o charakterze społeczno-kulturalnym. Proszę. Spichlerz składa się z trzech pomieszczeń i zagospodarowanego poddasza. W pierwszym pomieszczeniu odtworzono dawną izbę wiejską z piecem chlebowym charakterystycznym dla chat pogórzańskich. W pomieszczeniu tym zgromadzono wiele dawnych przedmiotów codziennego użytku.
Jakie na przykład? Co tutaj znajdziemy?
Tutaj znajdziemy na przykład miecki, dzieże, gliniane garnki,
kołowrotki,
kołowrotki wrzeciona, skrzynię posagową, żelazka z duszą, co jeszcze, sita.
Tutaj też mamy zdjęcie, prawda, które pokazuje
tak,
nam
to jest właśnie wnętrze. Zdjęcie przedstawia wnętrze takiej chaty i na tym zdjęciu widzimy kuchnię pogórzańską.
No dobrze, czyli tutaj Państwo macie wystawę etnograficzną, krótko mówiąc.
Tak, tak.
Skąd macie Państwo te przedmioty tutaj wszystkie?
Większość przedmiotów otrzymaliśmy od mieszkańców gminy Ryglice,
którzy chętnie włączali się tutaj w budowanie tej ekspozycji, takiej izby regionalnej.
Tak, bardzo chętnie.
Czy nadal jeszcze coś przynoszą?
Przynoszą, tak, tylko musimy tutaj zagospodarować więcej miejsca, bo jak widać tych eksponatów jest dosyć sporo i brakuje nam już trochę przestrzeni.
W kolejnej sali, co tutaj mamy?
Drugie pomieszczenie to jest tak zwany pokój mieszczański, czyli izba paradna. Możemy tu zobaczyć również dawne przedmioty, jednak takie bardziej już ekskluzywne, czyli tutaj widzimy lustro typu psychę, łóżko, fortepian, kredens.
Telefon.
Telefon, tak.
Te przedmioty także są, rozumiem, darem od mieszkańców.
Tak, w większości tak. Tutaj widzimy stroje Krakowiaków wschodnich.
I oczywiście pająki różnego rodzaju.
Tak, pająki wielkanocne wykonywane przez naszych twórców ludowych.
Ryglickich.
Ryglickich, tak, naszych twórców ludowych z gminy Ryglice. Tutaj mamy trzecie pomieszczenie, tak zwany szynk. Ustawiono tutaj ławy i stoły, odtwarzając dawną karczmę.
Obecnie tutaj jest trochę różnego rodzaju jakichś artykułów promocyjnych, co świadczy o tym, że Państwo pracujecie czy współpracujecie z Małopolską Organizacją Turystyczną.
Tak, z Tarnowską Organizacją Turystyczną, z Małopolską Organizacją Turystyczną.
Panie Bogdanie, jakiego rodzaju to jest miejsce?
Odbywają się tutaj różnego rodzaju prelekcje, wystawy, wernisaże i oczywiście również udostępniony jest do zwiedzania.
Kto Was najchętniej odwiedza?
Różnie. Odwiedzają nas zarówno turyści przybywający do gminy Ryglice, jak i również uczniowie ze szkół, grupy zorganizowane.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Zwiedzamy dziś spichlerz zbożowy, dawny spichlerz dworski, najstarszy w naszym regionie, który znajduje się właśnie w Ryglicach. To tutaj dziś gościmy i jest z nami kolejny gość, to Krzysztof Kukułka, zastępca burmistrza Ryglic, osoba, której szczególnie leży na sercu turystyka w Ryglicach i promowanie tego miejsca. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dzień dobry, panie, witam serdecznie radiosłuchacze.
Jaki jest pomysł na spichlerz?
Pomysłów mamy wiele, natomiast spichlerz jest największą atrakcją naszej gminy, który jest datowany na 1756 rok, który jest naszą taką perłą w koronie, jeśli chodzi o skarby turystyczne naszej gminy. Promujemy go w różny sposób. Przede wszystkim on jest wykorzystywany do różnego rodzaju imprez o dużej randze w naszej gminie. Tam się zawsze odbywają uroczyste sesje, absolutoryjne sesje, gdzie uchwalany jest budżet na następny rok, więc wykorzystywany jest przez nas jako gminę, ale też bardzo dużo osób, artystów szczególnie, wykorzystuje go do różnego rodzaju występów, przede wszystkim wernisaży. Niedawno mieliśmy artystkę Polkę, która na stałe mieszka i pracuje w Niemczech i była ze swoimi zdjęciami. Bardzo ciekawy wernisaż, ponieważ w tym wernisażu jako modele brali udział nasi mieszkańcy. Więc spichlerz jest taką perłą, która ma duszę, która jest wykorzystywana przez artystów, bo znają jego wartość i którą też wykorzystujemy w ten sposób, że różnego rodzaju konkursy, tak jak powiedziałem, wernisaże odbywają się w naszym spichlerzu. To jest obiekt bardzo stary, bo ma ponad 200 lat, w którym jako gmina bardzo dużo pieniędzy inwestujemy, odnawiamy, rewitalizujemy. I on jest bardzo mocno przez nas promowany, między innymi we współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną, z którą w tym roku podpisaliśmy umowę na otwarty szlak architektury drewnianej. Można go odwiedzić od czwartku do niedzieli, można zwiedzić ten spichlerz, można zobaczyć, jakie ma atrakcje, jak się dawniej żyło, ponieważ ten spichlerz ma trzy izby, między innymi izbę tak zwaną wiejską, gdzie są różnego rodzaju sprzęty wykorzystywane w dawnych czasach do pieczenia chleba, bo tam jest piec.
Tak, znajduje się tam wystawa etnograficzna, no ale co jeszcze?
Spichlerz jest podzielony, składa się z trzech izb i poddasza. Na poddaszu właśnie w tym miejscu zazwyczaj odbywają się uroczyste sesje, ale też wernisaże, tak jak wspomniałem. Natomiast na dole mamy trzy izby, izbę wiejską, izbę paradną i tak zwany szynk. W izbie wiejskiej można zobaczyć piec, który służył w dawnych czasach do wypiekania chleba, ale też różnego rodzaju materiały i narzędzia wykorzystywane do pracy na roli na przykład, do codziennego życia przez mieszkańców. Jest bardzo dużo ciekawostek, bo z Tarnowską Organizacją Turystyczną realizowaliśmy taki projekt spacerki po Ryglicach, między innymi. I w ramach tego spacerku też brałem czynnie w nich udział. Okazało się, że mieszkanki Bochni, które przyjechały tam, wskazały nam, że niektóre sprzęty, tak zwane makutry, jak to się mówi, właśnie były produkowane w Bochni, bo były datowane, była data produkcji oraz miejsce wytworzenia, więc różne ciekawe historie są związane z tą izbą. Serdecznie zapraszam. Druga izba to izba tak zwana paradna. W tej izbie można zobaczyć różnego rodzaju sprzęty, między innymi materiały, które są wytwarzane przez naszych lokalnych twórców. I jeszcze, co najciekawsze, jest tam rodzina, oczywiście manekiny, które ubrane są w takie tradycyjne stroje pogórzańskie. Serdecznie zapraszam. Trzecia izba to tak zwany szynk. Tam są stoły, ławy.
Takie miejsce do biesiadowania.
Dokładnie. Bardzo często wykorzystywane przez różnego rodzaju stowarzyszenia. Ostatnio współpracowaliśmy ze stowarzyszeniem ProPatria, gdzie właśnie w tej izbie odbyło się uroczyste wręczenie nagród, w którym też uczestniczyłem. Także miejsce jest szczególne. Spichlerz jest miejscem szczególnym.
Miejsce jest szczególne, bardzo wartościowe i oczywiście to jest wielka przyjemność móc się pochwalić tego typu zabytkiem, jeżeli chodzi o ryglice. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Przez wiele lat ten spichlerz był kompletnie zaniedbany, a na Państwu spoczywa odpowiedzialność i trzeba było przeprowadzić ogromny remont. I teraz pytanie, jak ten remont się odbywał? Oczywiście remont konserwatorski. To wcale nie są takie proste sprawy.
Współpraca z konserwatorem według niektórych osób jest bardzo trudna i ciężka, ale konserwator ma obowiązek zabezpieczyć nasze dziedzictwo, więc ja nie narzekam. Współpraca z tarnowskim konserwatorem układa się naprawdę na najwyższym poziomie. Tak, w 2010 roku spichlerz przeszedł gruntowną renowację. W tym roku wymieniliśmy całe pokrycie dachowe na spichlerzu, dlatego że dbamy o to miejsce. No i niestety ono też wymaga nakładów finansowych, natomiast to się nam rekompensuje. Po pierwsze otrzymujemy dziedzictwo. I kulturalne, i takie bym powiedział trochę nawet duchowe, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, artyści tam występują, prezentują się, mają takie miejsce swoje w Ryglicach. I to nie tylko nasi lokalni, ale tak jak mówiłem, nawet artyści z Niemiec. Kolejna rzecz, spichlerz to po prostu tradycja, która na gminie, na jednostce samorządu terytorialnego, każdego szczeblu spoczywa obowiązek, żeby to dziedzictwo nasze zabezpieczyć. My to dziedzictwo zabezpieczamy i wykorzystujemy po to, żeby to dziedzictwo promować dalej. Tak jak wspomniałem, spacerki po Ryglicach, główna atrakcja to właśnie spichlerz. Od spichlerza zaczynała się każda wycieczka po Ryglicach. Otwarty szlak architektury drewnianej, Małopolska Organizacja Turystyczna. Fantastyczna rzecz, od czwartku do niedzieli można w określonych godzinach go odwiedzać. Tam jest przewodnik, który oprowadza po spichlerzu i przedstawia jego historię. Również mieliśmy mnóstwo gości. Proszę sobie wyobrazić, że po pierwsze przebywali tam mieszkańcy, którzy mieszkali tam jako dzieci na przykład. Dzisiaj mieszkają w Warszawie, w Bielsko-Białej, bo takich mieliśmy gości, więc...
A poza tym często się przechodzi i sami mieszkańcy nie wiedzą, co jest w środku. I to jest taki moment, żeby wejść, rzeczywiście zobaczyć i poznać.
Dokładnie, to też się nam zrealizowało w tych różnego rodzaju działaniach, które mieliśmy w tym roku, że mieszkańcy dostrzegali to, co mają. Często jest właśnie tak, jak pani powiedziała, że jeździ się za granicę, jeździ się do innych miast, natomiast nie widzi się, co mamy lokalnie. Bardzo dużo rzeczy mają Ryglice, gmina, do zaoferowania. To jest takie miejsce, które na dzień dzisiejszy jest jeszcze nieodkryte przez turystów, ale pracujemy bardzo mocno nad tym, żeby zostało jednak odkryte. Ryglice są słynne z dwóch rzeczy tak naprawdę na dzień dzisiejszy. Po pierwsze z trzech. Ze spichlerza właśnie, o którym mówimy, z wyrobów drewna, dlatego że u nas jest ponad 300 wytwórców drewna różnego rodzaju, od prostych trzonków do łopaty po galanterię. Dodatkowo teraz bardzo mocno promujemy nasz motyw kwiatowy. Burmistrz postawił na naturalność i tak jak Zalipie ma swój motyw kwiatowy, tak my mamy swój. My mamy motyw kwiatowy, który składa się z czterech rodzajów kwiatów, ale polnych. To nas odróżnia. Tam są niezapominajki, mak, rumianek i haber. To są wszystko kwiaty polne, które są u nas w gminie, z którymi się szczycimy i które bardzo mocno promujemy. Ten motyw był między innymi w Toskanii z przedstawicielem Małopolskiej Organizacji Turystycznej, gdzie między innymi dziennikarze korzystali z fartuchów właśnie z tym motywem i aktualnie go patentujemy. Zaznaczamy go jako znak towarowy, dlatego że jest już dosyć mocno rozpoznawalny. nie wydawało nam się z burmistrzem, nawet nie śniło, że będzie tak rozpoznawalny i tak mocno będzie kojarzony z naszą gminą. Natomiast pracujemy, działamy wszyscy. Cały urząd działa, aby ten motyw był kojarzony z gminą Ryglice. Także promujemy turystycznie naszą gminę i staramy się dotrzeć z informacją o atrakcjach turystycznych do wszystkich.
Zatem, panie Krzysztofie, powiedział pan, że Ryglice słyną z co najmniej trzech rzeczy. Po pierwsze oczywiście spichlerz, który jest tematem przewodnim naszej audycji. Druga rzecz to wyroby z drewna i rzemieślnicy. I trzecia rzecz to motyw kwiatowy. Nam zależy na tym, żeby zachęcić państwa do tego, żeby przyjechać, wybrać się do Ryglic, żeby zostać tam nieco dłużej. Zatem, jeżeli zaczniemy zwiedzanie od spichlerza, na co powinniśmy jeszcze zwrócić uwagę i jak powinniśmy, czy jak możemy zaplanować nasz wyjazd do Ryglic?
Nasza gmina jest gminą, która tak naprawdę może zapewnić, myślę, że całe weekendowe atrakcje. Po pierwsze, takie słynne rzeczy, na które należy zwrócić uwagę i które nam tak też wyszły, że tak to ujmę, podczas wszelkiego rodzaju działań, na przykład spacerków po Ryglicach, to przede wszystkim kościoły. Kościół w Ryglicach to kościół, który został wbudowany i to jest ewenement w okresie wojny. Słynny już ksiądz rygielski, ksiądz Jakub Wyrwa, bardzo mocno z mieszkańcami działał, aby w tym okresie wybudować kościół i to mu się udało. Zasłynął też z tego, że uratował Ryglicę przed całkowitym spaleniem. Po drugie, można się dowiedzieć, dlaczego Potop Szwedka nosi taką nazwę, ponieważ odbyła się tam dosyć duża bitwa w okresie Potopu Szwedzkiego, gdzie tak naprawdę chłopi pokonali Szwedów. Jest tym owiana legenda. No, zachęcam do tego, żeby ją poznać. Kolejna rzecz. W miejscowości Lubcza jest kościół, w ogóle nazwa pochodzi od takiej rośliny, od lubczyka i też jest związana z królem Kazimierzem. Więc zachęcam również do poznania. Firma Viaggi.pl robiła nawet konkurs, który właśnie polegał na tym, czym zasłynęła miejscowość Lubcza i czym przyciągała króla Kazimierza. Kościół w Lubczy to kościół, który ma niezwykłą polichromię. To jest fantastyczny obiekt, który został przez księdza proboszcza odrestaurowany. Wnętrze kościoła jest wzorowane na kościele mariackim. Polichromia, która ma motywy religijne, ale i motywy patriotyczne. Nawet jak rozmawialiśmy z księdzem, to mówił, że trochę się martwił podczas odnowienia tego, że będzie ciemno. Okazało się, że jest jasno w kościele bardzo. Malowidła są datowane na początek XX wieku, 1912 prawdopodobnie rok. Co jeszcze? Przede wszystkim ścieżki. Jesteśmy gminą, która jest fantastycznie ukształtowana po górze Ciężkowickie, pasmo Brzanki. My oferujemy bardzo dużo szlaków turystycznych. Przede wszystkim rower. Rower, jeszcze raz rower u nas jest bardzo popularny. Bardzo dużo turystów do nas przyjeżdża, wsiada na rower i jedzie dalej. Takie punkty docelowe to właśnie Lubcza. To Ryglice, gdzie jest kościół, gdzie jest cmentarz. Mamy na cmentarzu słynną postać pana Michała Witalisa, który był posłem do Sejmu Krajowego Galicji, który się wsławił między innymi tym, że uratował rodzinę szlachecką przed rabacją galicyjską, przed śmiercią. Więc elementów jest bardzo dużo, nie sposób ich dzisiaj wszystkich wymienić, natomiast budzą sensację, budzą ciekawość, co mi pokazały spacerki po Ryglicach i jeżeli mamy gości z Mielca, oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów, czy z Bochni, czy też z Krakowa, to znaczy, że Ryglice jest warto odwiedzić. I przede wszystkim, co oferujemy turystom, to też kuchnia. Nasze lokalne koła gospodyń wiejskich mają zarejestrowane potrawy, między innymi słynna zupa z lubczykiem, która jest przepyszna. Zachęcam do poznania. I jeżeli mamy takie wycieczki, które się pojawiają coraz częściej w Ryglicach, bo ostatnio mieliśmy wycieczkę z Oświęcimia, mieliśmy wycieczkę seniorów z Tarnowa, to między innymi proponujemy i oferujemy im to, co mamy. Oprócz oczywiście atrakcji mamy dobrze zorganizowaną bazę, czy noclegową, czy gastronomiczną, więc wszystko się spina w całość. Jest co robić w Ryglicach przez cały weekend.
W regionach kultury odwiedziliśmy Ryglice, a już za moment zaproszę państwa do Dębna.
Regiony kultury.
Witam po przerwie w regionach kultury, gdzie teraz zajrzymy do jednej z najciekawszych pod względem architektonicznym rezydencji możnowładczej w Polsce z okresu średniowiecza. Mowa o zamku w Dębnie. Późnogotyckie wykusze szkicował sam Jan Matejko. Oprowadza nas Kazimierz Kurczap, dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie.
Zwiedzanie nasze rozpoczynamy od przejścia przez most. Niegdyś był to most zwodzony, dzisiaj jest to most stały, zawieszony nad głęboką fosą, która otaczała cały zamek. Zapraszam. Zamek jest obiektem architektury późnego średniowiecza, wybudowany w stylu gotyckim przez Jakuba Dębińskiego. Jakub Dębiński to wyjątkowa postać, dobrze wykształcony, kształcił się na Uniwersytecie Krakowskim, później za granicą. Zajmował różne stanowiska na dworze króla Kazimierza Jagiellończyka. Ostatecznie został kasztelanem krakowskim, wielkim kanclerzem koronnym. To najwyższe funkcje urzędnicze w ówczesnym państwie polskim. Dysponując sporym majątkiem, postanowił wybudować swoją rezydencję. Zamek jest rezydencją możnowładczą, zachowującą pewne walory obronne. Przykładem tego jest fosa, która otaczała cały zamek, no i most zwodzony, przez który można było do zamku się dostać.
Zanim wejdziemy do środka, proponuję, obejdźmy sobie dookoła zamek.
Zaczynamy zwiedzanie od wschodniego skrzydła. Tutaj jest też taka ciekawostka, bo pierwotnie w tej części znajdowała się przybudówka, w której znajdowała się kaplica zamkowa. Niestety na początku XVI wieku uległa ona zniszczeniu i została częściowo rozebrana. Została tylko część przyziemna, na której usytuowany w tej chwili jest taras widokowy. Następnie będziemy przechodzić od strony północnej, gdzie pierwotnie dziedziniec był domknięty murem, w którym znajdowało się główne wejście do zamku.
Teraz też tak jest. Tak to jest. Się nie zmieniło.
Jedynie zmianie uległo to, że w murze zostały wybudowane dodatkowe pomieszczenia, które pełnią funkcję obecnie taką administracyjno-magazynowo-gospodarczą.
Kompleks parkowy tutaj przyległy do zamku. Jak to wygląda powierzchniowo?
Jest olbrzymi, bo ma ponad 5 hektarów. Mnóstwo starodrzewu, który pielęgnujemy cały czas, jest pod ochroną konserwatorską. Oczywiście no, czas powoduje, że są też ubytki, ale na bieżąco uzupełniamy tymi samymi gatunkami, które zostały zniszczone. Także na bieżąco park jest pielęgnowany, jak najlepiej utrzymywany. Strona zachodnia zamku no, chyba jest najbardziej taką reprezentacyjną. W tym skrzydle znajdują się dwie baszty, w której została właśnie zamurowana nasza panna ta równa.
Dość szybko dochodzimy do tej legendy. Przypomnijmy tą legendę?
Jak to kiedyś bywało? No, młode dziewczyny ulegały porywom serca i nasza panna ta równa no, też zakochała się swoim służącym. To była niedopuszczalna sytuacja. Kiedy ojciec się o tym dowiedział, bardzo szybko postanowił zareagować na to, żeby nie było skandalu, więc szybko znalazł narzeczonego, bogatego oczywiście, no, starszego od panny Tarównej i polecił córce wyjść za niego za mąż. Oczywiście ona się nie zgodziła, cały czas pozostała wierna swojemu chłopcu, więc ojciec wtedy zareagował bardzo ostro, mianowicie powiedział, jeżeli nie wyjdziesz za mąż za wybrańca, wybranego przez mnie narzeczonego, to zostanie zamurowana żywcem w wieży. Tak się stało. Oczywiście do końca jeszcze ojciec myślał, że dziewczyna się załamie i zgodzi się na jego propozycję, jednak ta wytrwała przy swoim i niestety została żywcem zamurowana w tej wieży. Ale to nie na tym koniec, ponieważ po wielu, wielu latach, kiedy postanowiono rozbić mur, okazało się, że tam jest pusto. Jedyną rzeczą, którą znaleziono, to był piękny, złoty warkocz, który leżał na posadzce. Tyle pozostało po pannie Tarównej. A jej duch cały czas krąży po zamku. Miejscowa ludność tutaj wiele razy słyszała jakieś jęki, pokrzykiwania, wzdychania i to cały czas się dzieje. Także zachęcam do zwiedzania zamku, no może też i nocą, bo wtedy będzie można usłyszeć biedną dziewczynę, jak wzdycha i pewnie szuka swojego chłopca.
Przechodzimy na stronę południową.
Strona południowa to były takie pomieszczenia reprezentacyjne. Były to pomieszczenia, gdzie przyjmowano gości, gdzie odbywały się uczty.
Ile Państwa osób rocznie odwiedza?
W ten rok możemy powiedzieć, że zamknie się około 5000 turystów. To możemy już na dzień dzisiejszy stwierdzić. W tej części, tej południowej, jest również piękny wykusz. Mamy takie dwa wykusze w zamku. To takie charakterystyczne elementy dekoracyjne właśnie obiektów późnego średniowiecza z pięknymi zdobieniami kamieniarskimi. Raczej te obiekty średniowieczne, a szczególnie właśnie świeckie, nie posiadały takich zdobień dekoracyjnych, raczej nie przywiązywano do tego wagi. Natomiast tutaj Jakub Dębiński bardzo dużą wagę przywiązywał do tych zdobień, żeby ta rezydencja faktycznie była wyjątkowa i okazała.
Będziemy wchodzić do środka po schodkach. Trafiliśmy na lekcję muzealną.
Tak, akurat w tej chwili gościmy tutaj młodzież ze szkoły podstawowej Strzemesnej z gminy Tuchów. Takie lekcje muzealne są tutaj cały czas organizowane dla dzieci. Chodzi o to, żeby wprowadzić ich w nastrój średniowiecza i pokazać, jak wtedy się żyło, czym się ludzie wtedy zajmowali. Ta lekcja ma akurat tytuł Jak Giermek może zostać rycerzem. Uczniowie są odpowiednio ubrani w stroje z epoki. To samo też i osoby prowadzące te lekcje.
Znajdujemy się na dziedzińcu, bardzo okazałym dziedzińcu zamku w Dębnie. Klasyczna forma.
Tak, klasyczna forma czworoboku, zamknięty ze wszystkich czterech stron. No i tutaj mamy taki wyraźny podział, jeżeli chodzi o funkcję zamku. Tak zwana część przyziemna, parter, pełni funkcję taką gospodarczą. Tutaj znajdowały się spiżarnie, kuchnie, pomieszczenia dla służby. Sam dziedziniec pełni też taką funkcję gospodarczą, no bo tu wykonywano te podstawowe czynności takie codzienne, gospodarcze. W dziedzińcu znajduje się studnia, oczywiście pamiętająca czasy średniowieczne. W tej studni cały czas znajduje się woda, możemy czerpać ją wiadrem.
Otwieramy wieko.
Ponad 30 metrów. Na dziedzińcu też znajduje się kanał ściekowy, który cały czas działa od momentu, kiedy zamek został wybudowany, który odprowadzał wszystkie nieczystości tutaj z terenu dziedzińca oraz wody opadowe z dachów. Natomiast górna część zamku, pierwsze piętro, to oczywiście pomieszczenia reprezentacyjne. Tam były sypialnie, salony, komnaty, w których właściciele zamku przebywali, mieszkali.
Wychodzimy na górę.
No, schody też pamiętają późne średniowiecze. Są to oryginalne schody, na których widać wyraźny uszczerbek czasu.
Częściowo zużyte.
Tak. No bo pewnie tutaj dziesiątki tysięcy stóp przeszło w tych schodach. Znajdujemy się teraz na krużgankach zamkowych. Jest to takie swego rodzaju korytarz zewnętrzny.
Podejdźcie teraz tutaj troszeczkę bliżej. Na tarczy mamy wypisane zasady kodeksu rycerskiego. Nas w życiu też obowiązują pewne zasady, a dawnych rycerzy w czasach średniowiecza też obowiązywał kodeks, kodeks rycerski. I zanim oni zostali pasowani na rycerza, musieli się z tym kodeksem zapoznać.
Bądź zawsze oddany Bogu, ojczyźnie. Drugi, nigdy nie bądź tchórzliwy. Trzeci, bądź ambitny i podążaj do celu. Czwarty, przegrane bitwy znoś z honorem. Piąty, bądź wzorem dla innych. Szósty, szanuj ludzi wokół siebie. Siódmy, dobro i prawość przed złem broń. Ósmy, bądź hojny dla ludzi w potrzebie. Dziewiąty, bądź wierny swym zasadom i ideałom. I dziesiąty, nie krzywdź słabszych.
Jeszcze przejdziemy, bo tu są chłopcy. To byli chłopcy, a mamy jeszcze dziewczynki do drugiej sali, gdzie się też uczestniczą w lekcji.
Kiedy przyjeżdża do Was wycieczka szkolna, dzielicie na chłopców i dziewczęta grupę.
No bo tak w średniowieczu było, że inne zadanie miały dziewczyny, a inne zadanie chłopcy.
Czyli tutaj mamy lekcję tańca morskiego.
Tak.
Więc układamy się w parę. Raz, dwa, trzy, hop. Ułożymy kółeczko.
podejrzeliśmy lekcję muzealną dla dziewczynek.
Teraz zostawmy młodzież, żeby dalej przygotowywała się do głównych ceremonii, czyli do pasowania rycerza. A ja proponuję, żebyśmy rozpoczęli zwiedzanie zamku. Tak jak to się odbywa z turystami. O ile sam obiekt zachował formę no, niewiele zmienioną od oryginalnej, od pierwotnej, o tyle samo wyposażenie zamku niestety nie przetrwało czasu. Okres II wojny światowej i okres bezpośrednio po wojnie spowodował, że praktycznie zamek został całkowicie ogołocony ze wszystkiego wyposażenia. Zatem kiedy po długim okresie remontu w 1978 roku zostało tutaj uruchomione muzeum i zamek został udostępniony dla zwiedzających, musiał być wyposażony w zupełnie nowe eksponaty, które zostały tutaj przywiezione z innych miejsc. W tej chwili zamek w Dębnie jest muzeum wnętrz. Poszczególne pomieszczenia zostały tak zaaranżowane, aby pokazać niektóre funkcje zamku i oczywiście sposób życia w tym zamku. Jeszcze raz powtórzę, że wszystkie meble, wszystkie eksponaty są spoza zamku. Zaczynamy od parterowych pomieszczeń. Znajdujemy się w tej chwili w skarbcu zamkowym. Tutaj znajdują się najbardziej cenne eksponaty, to znaczy meble. Meble wyprodukowane w Niemczech z pięknymi zdobieniami. Są to intarsje i inkrustie. Niezwykła praca wykonana przez rzemieślników, którzy z wykorzystaniem kości zwierzęcej wykonywali piękne wzory. Mamy kredensy, mamy sekretarzyki, mamy sepety do przechowywania drobiazgów. Mamy też piękny stół z kompletem krzeseł.
Jak to jest datowane?
To są XIX-wieczne meble. W drugim pomieszczeniu zaaranżowaliśmy pokój pani domu. Tak na przełomie XVIII-XIX wieku mieszkała pani domu. A więc była toaletka do codziennej pielęgnacji. Był stół, przy którym pani domu przyjmowała gości, spożywała śniadanie czy też inne posiłki. Był też sekretarzyk, przy którym oczywiście prowadziła korespondencję. W kredensie znajduje się fragment bardzo cennej kolekcji porcelany myślińskiej. Należy ona do rodziny Sanguszków, książąt Sanguszków i składa się z ponad 500 elementów. Tyle przetrwało do czasów współczesnych. Większość znajduje się w Tarnowskim Muzeum, natomiast u nas jest tylko fragment. Jest to tak zwana kolekcja ptaszkowa, ponieważ każdy element tego zestawu zawiera obrazek jakiegoś ptaka. Wszystkie zdobienia są malowane ręcznie, dlatego też nie ma dwóch takich samych elementów. Każdy talerzyk, każda filiżanka jest inna. Wąskim korytarzem i schodami przechodzimy na pierwsze piętro zamku, ale po drodze zatrzymamy się w takim kąciku, my nazywamy kącik węgierski, z portretem poety węgierskiego Balassiego. Przebywał on przez jakiś czas tutaj na zamku w Dębnie i w związku z tym zostało to upamiętnione właśnie takim kącikiem. Ponadto na dziedzińcu znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona temu poecie. Stąd też często nas odwiedzają wycieczki węgierskie. Na pamiątkę pozostawiają właśnie takie wianuszki z kokardami, z barwami narodowymi Węgier. Wychodzimy dalej skrzypiącymi drewnianymi schodami na pierwsze piętro.
Tu już zdaje się kącik myśliwski nam się wyłania.
Tak, wchodzimy do sieni myśliwskiej. W sieni myśliwskiej zgromadzone są trofea myśliwskie różnych zwierząt, na które kiedyś polowano, a więc mamy tutaj czaszki z rogami saren, mamy głowę jelenia, mamy głowę również renifera, wypchane ptaki oraz broń. To są dubeltówki, strzelby kapiszonowe, rogi sygnałowe, rogi na proch i ciekawy mebel, sekretarzyk ze scenami myśliwskimi, zdobiony intarsjami.
Ta sala jak się nazywa?
Jest to sala koncertowa.
Sala koncertowa.
Sala koncertowa. Pierwotnie były to dwa pomieszczenia. Zresztą widoczne tu są ślady jeszcze muru. Była to dawna sypialnia i garderoba. Została ona połączona w jedną całość i tutaj odbywają się koncerty oraz różne inne uroczystości. Musi być fortepian i jeszcze jeden niezwykły instrument, który tutaj się znajduje, mianowicie organy, bardzo stare organy. Kiedyś znajdowały się one w pobliskim kościele w Poręce Uszewskiej, kościół drewniany, ale niestety już nie przetrwał do dnia dzisiejszego, został rozebrany, ale organy udało się uratować. Zostały one odrestaurowane i umieszczone tutaj w zamku. Są to organy pochodzące z 1686 roku. W Polsce jest tylko 4 egzemplarze takich organów. Cały czas są one oczywiście czynne, można na nie grać. I tu jest właśnie ciekawostka, na którą chciałem zwrócić uwagę. Żeby uruchomić ten instrument, potrzebny jest dwóch mistrzów, czyli organista i kalikant. Kalikant też musi być mistrzem w swoim fachu. Z boku organ znajdują się dwa pasy, które pociągane uruchamiają miechy. I tutaj właśnie polega sztuka na tym cała, żeby tymi miechami odpowiednio sterować, tak żeby cały czas do piszczałek było dostarczane powietrze w jednakowym ciśnieniu, ponieważ zmiana ilości powietrza czy zmiana ciśnienia powietrza powoduje zniekształcenie dźwięku. Więc tutaj to, co mówię na początku, musi być dwóch mistrzów, organista i drugi mistrz kalikant. Który...
Niestety, teraz nie
mamy kalikanta. Właśnie mamy problem, organista być może się znalazł, ale z kalikantem jest problem. Na naszym zamku mamy tylko jednego takiego starszego pana, pana Antoniego, który jest już na emeryturze i on właśnie pełni tę rolę kalikanta, ale no niestety nie wychował swojego następcy. I nie wiem, kto będzie kalikował na organach, jeżeli on już nie będzie tego mógł wykonywać.
Czyli teraz korzystając z okazji, apelujemy, jeżeli ktoś chciałby się zająć.
Tak. Nauczyć to... kalikować. Kalikować, tak nazywa się ta czynność kalikować. Na organach, to zapraszamy do zamku w Dębnie.
Przeszliśmy teraz.
Tak, znajdujemy się w skrzydle południowej. Była to sala pełniąca funkcję administracyjną. Tutaj między innymi kasztelan krakowski przyjmował swoich interesantów. Jeżeli ktoś miał jakąś sprawę do kasztelana, a akurat znajdował się na zamku, no to wtedy tu oczywiście te sprawy były załatwiane. Pod ścianą mamy we wnękach ławy, na których właśnie oczekujący zasiadali i czekając na swoją kolej. W tej chwili sala ta jest podzielona na dwie części, na dwa pomieszczenia, w których zostały zaaranżowane wyposażenie w dwóch stylach. Pierwsza sala, w której się w tej chwili znajdujemy, jest to styl rokokowy, natomiast druga sala jest to styl barokowy. I tutaj się zatrzymamy na chwilę. Zatrzymamy się na chwilę. Mamy takie z boku małe pomieszczenie, które no, było wyjątkowe w zamku z epoki późnego średniowiecza. Mianowicie jest to toaleta. Na zamkach polskich nie znajdziemy takiego pomieszczenia z tej epoki. Jakub Dębiński no, podróżował wiele po Europie i podglądał różne ciekawe rozwiązania, które później właśnie wprowadzał w swoim zamku. I takim właśnie rozwiązaniem jest toaleta. Bardzo prymitywna ona była, ponieważ wyglądała w ten sposób, że w posadzce był otwór, gdzie nieczystości właśnie zostały odprowadzane bezpośrednio do fosy. Ale sam fakt, że takie pomieszczenie zostało wybudowane i funkcjonowało, no jest wyjątkowe. Sala rycerska. To reprezentacyjne pomieszczenie, gdzie odbywały się przyjęcia, uczty, tutaj przyjmowano gości. Bardzo ciekawym elementem tej sali jest duży wykurz z pięknymi kamiennymi zdobieniami, którymi zachwycał się Jan Matejko. Zresztą znajdziemy szkice tego wykuszu w jego pracach i wykorzystywał później te elementy również w swoich dziełach.
Jak długo był Jan Matejko na zamku w Dębnie?
To znaczy Jan Matejko przyjeżdżał bardzo często, znaczy nie przebywał tu jak ciągle, tylko po prostu do Krakowa było niedaleko, więc tutaj przyjeżdżał. Mało tego, ostatni z właścicieli tego zamku, Jan Jastrzębski, organizował tutaj plenery malarskie. Przybywali tutaj również studenci z Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa, no i wykorzystując właśnie tą architekturę zamku w swoich pracach.
To był program Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura, gdzie opowiedzieliśmy o spichlerzu dworskim w Ryglicach oraz o zamku w Dębnie. Za uwagę dziękuję. Magdalena Zbel-Ludwiśniewska. Do usłyszenia.